Pokażę Wam domowy przepis na przepyszne pikle.
Dzień dobry, witamy wszystkich po dwutygodniowej przerwie. Maciej Kwiatkowski i pan Sebastian Hetman.
Cześć, siemano, witam wszystkich.
Pikle do kawówki. Dziś planujemy pomówić o najlepszych graczach draftu, ale też chcielibyśmy powiedzieć o tym, co się zbliża i co zapanuje teraz w marcu, czyli o turnieju.
Jest marzec
przede wszystkim.
Jest już marzec.
O turnieju NCAA i o turniejach konferencji. Bo to już teraz rusza. Już ruszyło,
ale ruszyły te konferencje, powiedzmy sobie szczerze, słabsze, mniej interesujące, a tak naprawdę te główne konferencje, powiedzmy z tej Power Six, ruszają po weekendzie. W zasadzie coś tam się już zaczyna dziać od poniedziałku, wtorku, a w piątek rusza turniej konferencji Przemka Karnowskiego, czyli WCC.
W ten piątek.
Tylko że Gonzaga tam oczywiście czeka na rywali, bo gdzieś tam startują w tym turnieju z pierwszego miejsca oczywiście w swojej konferencji, więc będą gdzieś tam czekać na jakieś tam pierwsze rozstrzygnięcia. Są zdecydowanym faworytem mimo tej ostatniej wpadki z BYU, ale ja wiedziałem, że typowałem, że BYU, w tym pierwszym meczu typowałem, że BYU może im się przeciwstawić, ale tam był blowout, a ten ostatni urwali, i nagle wielka panika oczywiście w Stanach i to jest to, o czym pisałem.
Na czym polega ta panika
o co się bałem? Nie wiem. Przegrali jeden mecz, tak? Erik Mika miał fantastyczne spotkanie dla Cougars. I nagle jest panika, że Gonzaga w ogóle nie będzie miała pierwszego seedu przez jedną wpadkę i tak dalej. Właśnie to jest między innymi to, o czym pisałem i o co się boję, że tam widać, jaki tam jest hype na to wszystko i jak media potrafią obracać niektóre historie w zasadzie po jednym spotkaniu, tak?
Ale słuchaj, umówmy się, z całym szacunkiem dla Gonzagi. W momencie, w którym oni byli na pierwszym miejscu w rankingu AP, tak? To byli dlatego, że nie przegrali meczu, a nie dlatego, że są najlepszą drużyną.
Otóż to, bo nie są. Według mnie nie są i tak jak mówię, turniej NCAA będzie ciężki i tam już są wyrastają konkretne ściany do przejścia i tak jak mówię, zobaczymy, jak to się gdzieś tam wszystko rozegra, ale ja myślę, że gdzieś tam, jak oni sobie przypieczętują swój turniej jeszcze, wygrają ten turniej, a powinni go wygrać bez żadnych problemów, to raczej chyba nie tracą szansy na ten pierwszy seed w jakimś z czterech regionów i zobaczymy, jak tam drabinka im się ułoży, ale myślę, że gdzieś tam od rundy Sweet 16 będzie ciężko już.
Oni potrzebują wygrać turniej, żeby mieć pierwszy seed?
Przydałoby się raczej, wiesz? Raczej by się przydało, bo jeżeli nie wygrają turnieju, to będzie to nie lada niespodzianka i gdzieś tam też w tym ogólnym rankingu RPI mogą trochę stracić. Podejrzewam, że wtedy raczej nie będzie szansy na pierwszy seed.
Tak, bo oni, grając przeciwko drużynom rozstawionym, nie licząc St. Mary's, które oglądałem. St. Mary's, nieprawdopodobny zespół złożony z białych graczy praktycznie, to się rzadko zdarza. Połowa z nich to pewnie Australijczycy, oni zawsze tam... Moja ulubiona szkoła zresztą, St. Mary's, położenie, wszystko jest super, fantastycznie, ale Gonzaga wcześniej w tym terminarzu niekonferencyjnym, a grają w konferencji, która do najmocniejszych nie należy, wygrali tylko z Arizoną i to zanim Arizona była jeszcze dobra w grudniu i wygrali z Iowa State, które jest średnie, średnie na jeża i to jest mało, więc faktycznie może być tak, że oni muszą wygrać swój turniej, muszą pokonać St. Mary's, z którym pewnie gdzieś tam zagrają, żeby mieć ten pierwszy seed.
Tak, to jest mało, ale jak tam też gdzieś tam można było poczytać na szóstym graczu, ja sobie zrobiłem tabelkę, powiem ci, że faktycznie według statystyk to jest najlepszy, najbardziej wyrównany team od kiedy Przemek Karnowski gra w Gonzadze. I to widać po nie, to widać no, tylko albo aż po statystykach, tak? Z tym, że no, rotacja jest krótka, bo to jest 8 chłopa grających cały czas, grających gdzieś tam twarde minuty. I to nie jest tak wyrównany team pod względem ilości osób niż ten, który w sezonie 2012-2013 gdzieś tam niespodziewanie odpadł w trzeciej rundzie, czyli ten team z Pangosem, z Gerimbelem, z Kelly Molinikiem, z Eliasem Harrisem, tak. Hej, no, który był świetny, tak, tam Sam Dauer wychodził z ławki, Przemek był w ogóle ósmym gościem w rotacji.
Ja wolałem tamten team, szczerze mówiąc, tamten team z Kelly Molinikiem.
Tak, i z Belem, i z Pangosem, z tymi prawdziwymi takimi bulgami w defensywie i z gośćmi, którzy trafiali seryjnie trójki. No tu niby też jest, są rzuty z dystansu, tak? Jest fenomenalny Williams Goss, który został graczem roku w konferencji. Josh Perskis też trafia, Jordan Matthews, ale no boję się, że to i tak będzie za mało gdzieś od rundy Sweet 16 i naprawdę trzeba będzie się już napocić, jeżeli się, nie wiem, nagle trafi, nie wiem na kogo, no Duke nie będą mieć pierwszego seedu, nawet nie wiem, czy Duke będą w top 4, jeśli chodzi o seedy, tak?
Ja
mogą mieć na przykład piąty.
Patrzyłem na tabelę ACC i się zastanawiałem, czy Duke w ogóle będą w turnieju. Będą w turnieju, wiadomo. Miałem taką myśl, wiesz, patrzyłem na tabelę. Ale wiesz co, jeśli chodzi o Gonzagę, to jak oglądamy mecze od początku sezonu i oglądamy mecze, gdzie możemy sobie zobaczyć, jak wygląda Kansas, na przykład na tle, Kansas grało z Duke na początku sezonu, jak wygląda Kansas na tle Baylor, jak wygląda North Carolina na tle Duke, jak wygląda Duke na tle Louisville. Gonzaga nie ma takich rywali i brakuje tego, żeby móc ocenić we właściwy, w dobry sposób. Brakuje nam, ja mam wrażenie, brakuje próby, żeby ocenić, czym naprawdę jest Gonzaga. I to jest pytanie, bo widziałem już wcześniej, gdzieś zaznaczałeś, czy chyba mówiliśmy o tym, albo pisałeś o tym właśnie w tamtym tekście, czy to jest w ogóle w jakimś planie Gonzagi, w jakiejś myśli Gonzagi, żeby się gdzieś przeczmyknąć i grać w Pac-12? Czy w ogóle jest taki temat?
Wiesz co, nie wiem, czy jest taki temat gdzieś tam wewnątrz, ale gdzieś tam Krzychu Kosidowski dobrze przypomniał na Twitterze, jak ja o tym dyskutowałem, że Gonzaga ma jeden minus, nie ma drużyny futbolowej.
Jeżeli
chciałaby się przenieść do Pac-12, musiałaby mieć drużynę futbolową, a szkoda, bo jeśli chodzi o lokalizację, Pac-12 jest dla nich idealną konferencją. Oregon State, Washington, ich odwieczny rywal, tak?
Szkoda,
jest z kim grać, jest tam z kim grać, ale no raczej to nie nastąpi z racji tego, że no nie ma tam futbolu, a jeżeli mieliby się przenosić, to oczywiście również z drużyną futbolową, więc
szkoda, bo Przemek mógłby funkcjonować jako prawy guard na przykład w futbolu, wiesz, z przodu. Szkoda. No dobrze.
No bo to jest takie, wiesz, to jest granie w zasadzie, no co, no. No gra się w tej konferencji, wygrywa się cały czas, no ale...
Popatrz na mecze, które oni grali. Ja zacząłem Gonzagę oglądać przez ostatnie 2 miesiące w tej konferencji. I popatrz na te mecze, które oni grali. Tu są mecze poza porażką z BYU. Oni robią blowouty do przerwy. Mecze, które kończą się różnicą 10 punktów. Oni mieli 2 mecze w ostatnich przed BYU. Mieli już cofam się, patrzę na terminarz. Oni mieli powiem ci, kiedy oni 3 grudnia wygranej z Arizoną, to nie było jeszcze w konferencji, grali ostatni mecz, który wygrali różnicą mniejszą niż 10 punktów. Potem mieli w konferencji mecze, które wygrywali 10 punktami. Ja pamiętam...
Czy 60 z San Diego.
Tak. Jeden z tych meczów, pamiętam, widziałem i to też był blowout kontrolowany, gdzie wygrali 10 punktami. To nie są rywale, na których tle mogą się sprawdzić. Nie. Widziałem ten mecz St. Mary's właśnie, to był taki mecz, którym gdzieś tam w pierwszej połowie przegrywali, ale potem już wszystko... Rywal, no mój Boże, biali gracze tylko, no hej. Nie w tych czasach. Dobrze.
Zobaczymy, co to z tego będzie.
Pomówmy o sytuacji w konferencjach najciekawszych, czyli poza Gonzagą, jest to 6 konferencji, dużo silniejsze konferencje, zaczynając od ACC, potem Big 12, No i potem 4 Pac-12 i potem 3 następne konferencje. Bo to się wydarzyło w ostatnich latach. Ci, którzy śledzą na bieżąco, dokładnie wiedzą. Ci, którzy się na przykład teraz pojawiają i patrzą, co w ACC robią takie drużyny jak... I tu wymieniasz zespoły, które przyszły z Big East, Louisville, Syracuse.
A to Syracuse, się... tak, to się... Pittsburgh.
To się zmieniło już jakiś czas temu.
Notre Dame, no, szkoda. No, Big East umarła, Znaczy, no mamy tam Villanowe, Butler, w ogóle po bracie Stevensie dalej gdzieś tam trzymają jakiś poziom, jest Creighton gdzieś tam, ale to nie jest to samo.
I to nie są zespoły, które kiedyś były w Big East. Butler nie grało w Big East przecież kiedyś. No nie, bo Big East.
Tak, bo Big East stało się konferencją katolicką. No, są tam szkoły, tylko i wyłącznie szkoły katolickie, tak? Więc tak to gdzieś tam wygląda. Przynajmniej większość szkół, no, także nie wiem, czy Villanova jest szkołą katolicką, czy nie, ale to już mniejsza. Gdzieś tam to też ma wpływ na to, jacy rekruci przychodzą, no bo też fajny artykuł się pojawił na temat Georgetown na przykład wczoraj, tak, że oni gdzieś tam ludzi nie mogą ściągać do siebie jakichś dobrych. Konferencja stała się, no nie oszukujmy się, stała się mniej atrakcyjna, tak, jak już nie ma właśnie Syracuse, Louis, Notre Dame czy ekipy z Pittsburgha. Gdzieś to tam straciło trochę na rywalizacji.
No myślę, że zajebiście straciło. To jest zupełnie coś innego niż to.
Tak? To była moja ulubiona konferencja w ogóle, odkąd oglądam NCAA, więc no hej, szkoda, ja strasznie płakałem, więc znaczy płakałem, no nie płakałem, gdzieś tam w duszy. Serce płakało, ale można gdzieś tam sobie obejrzeć dokument właśnie Requiem for Big East.
ESPN Fair of Oferty, tak. Bardzo dobry dokument.
Tak, jeszcze z czasów właśnie tych batlowań się Syracuse, Georgetown, John Thompson. Tak. No, ale wychodzi na to, że teraz sporo dobrych ekip właśnie w Atlantic Coast Conference i też jest co oglądać. Jest dużo fajnych matchupów wewnątrz, także spoko.
Wiesz co, mieliśmy pójść od ACC, ale skoro jesteśmy przy Big East, jesteśmy na końcu w zasadzie, to pomówmy szybko o Big East. Tam są dwa zespoły, które są rozstawione w rankingu AP. Jednym z nich jest Villanova, rozstawiona z numerem drugim. I Villanova jest zespołem, który lubisz bardzo, tak? Z tego co pamiętam.
Czy lubię? Niekoniecznie, że lubię, ale
typujesz, fajnie
się chyba...
Pamiętam.
Tak, bo gdzieś tam to jest na tyle fajnie poukładane, że to wszystko chodzi jak w zegarku, aczkolwiek też trochę się boję, że... Ale to też jest taka odwieczna opcja teraz dobrych teamów, że one zazwyczaj mają krótkie ławki, no. I tak jest z Villanową, gdzie też w zasadzie taka stała rotacja zamyka się w ośmiu graczach mniej więcej, więc... Zobaczymy. No ja myślę, że gdzieś tam oni sobie poradzą. W tamtym roku zaszli naprawdę, naprawdę wysoko i myślę, że teraz też gdzieś to jest na tyle zgrany team, że będą mogli sobie gdzieś tam tą drogę jakoś tam wywalczyć. No zobaczymy też, jak się drabinki ułożą.
Im brakuje trochę, jak patrzę na schedule Villanowy, brakuje im trochę jakiegoś takiego dużego zwycięstwa. Grali trochę wcześniej w tym terminarzu przedkonferencyjnym z drużynami, które były rozstawione, ale to było raptem Purdue, to było Notre Dame, to było Creighton, który gra z nimi.
Virginia.
To Butler, Xavier, oni też grają Virginia, tak? To nie są drużyny z tej takiej najwyższej półki. To nie są drużyny, które też typujemy do Final Four. Chyba żadnego z tych zespołów nie typujemy. Nie wiem, jak ty, ja nie typuję. Żadnej z tych drużyn tam nie widzę, więc też Villanova jeszcze też podobno, nie tak jak Gonzaga, ale też jest zespołem, który gdzieś jeszcze mógłby zostać sprawdzony i chciałby ten test gdzieś widzieć i gdzieś ten test przyjdzie w trakcie turnieju. Dla nich też może być ważne to, co powiedziałeś w przypadku Gonzagi, żeby wygrać swój turniej, jeśli chcą mieć rozstawienie z najwyższym seedem.
Z najwyższym seedem? No, z najwyższym seedem, no bo tam też są gdzieś w grze. Głównie też dlatego, że są wysoko w top 25 AP, bo oni teraz są obecnie na drugim miejscu tuż za Kansas, więc... więc to też jakoś, no, no powinni ten turniej też wygrać. No.
Potem mamy Butler, ja Butler nie poznaję trochę, chociaż oni nadal utrzymują się mniej więcej w tym samym czymś, co grali pod Bradem Stevensem, ale widziałem ich raptem 2-3 razy, nie interesują mnie za bardzo. Creighton to jest ten zespół, który wyglądał na to, że może być dobry, ale ich rozgrywający... przypomnij mi...
Siedzi.
On teraz siedzi, to co się z nim stało, że on siedzi?
Pierwszego stopnia i kaucja wynosi 70 tysięcy dolarów.
Miliardów dolarów. Masakra. Co, ale co? Jest no. W sensie zarzuty. Nie wiadomo jeszcze, czy to zrobił.
Zarzuty. Sexual assault first degree, czyli no gwałt pierwszego stopnia, tak? Znaczy gwałt. No, wiesz, o co chodzi, no, więc... no, ale nie wiem, bo gościu gdzieś tam, nie wiem, czy... Nie wiemy tego, czy wcześniej przejawiał jakieś akty agresji i tak dalej, no ale bez niego, no Creighton w zasadzie, no gdzieś tam przestali grać swoje, też tam gdzieś trochę się zderzyli z rzeczywistością Big East, ale no przegrywali z dość słabymi teamami, no z George tam przegrali minus 20 i tak dalej, więc z Providence dwoma taka trochę wpadka. Także nie wiem, obawiam się, że Marcus Foster i Justin Patton nie wystarczą do tego, żeby Creighton powalczyli o coś więcej, przynajmniej w tym samym już dużym turnieju niż, nie wiem, Sweet 16, Maxów. Zobaczymy.
Czy widzisz kogoś w Big East, kogoś, kto może zrobić niespodziankę? Jest jakaś drużyna, która ma potencjał niespodzianki poza tymi trzema, o których powiedzieliśmy?
Czy wiesz co, nie skreślam.
Wejść do, bo tak, to może być, że tylko trzy drużyny zagrają w turnieju dużym z Big East, więc to nie jest tak, że ktoś, kto będzie czwarty, tam na pewno wejdzie, więc ktoś musiałby chyba wygrać turniej, żeby się znaleźć z Big East.
Dokładnie. Wiesz co, nie skreślałbym Marquette, bo oni gdzieś tam, kurczę, no ostatnio wygrali, znaczy ostatnio, no gdzieś tam w trakcie sezonu wygrali z Villanową, wygrali właśnie z Creighton, tam Steve Wojciechowski no robi gdzieś tam coraz lepszą robotę, tylko no przydałoby się jeszcze powalczyć o lepszych rekrutów podczas rekrutacji ze szkół średnich. Henry Ellenson zagrał tam tylko jeden sezon, więc szkoda, bo myślę, że teraz zupełnie by inaczej wyglądała sytuacja Marquette. To są walczaki, tak? To jest team, który walczy, który gdzieś tam nie odpuszcza. No zresztą Wojciechowski no wyniósł sporo od coacha Case Duke i gdzieś tam stara się iść teraz swoją ścieżką. Więc jeżeli miałbym typować kogoś, kto może tu sprawić niespodziankę, no to w sumie stawiałbym tutaj na Marquette, bo oni tam pięciu gości rzuca powyżej 10 punktów, tak? Jest też, nie wiem, trzech, czterech ludzi, którzy rzucają powyżej tam 35% za 3. Jest Marcus Howard, Jajuan Johnson, ale nie ten Jajuan Johnson, który grał w Celtics i który grał w Purdue. Jest solidny Luke Fisher, więc no zobaczymy. Ja bym, jeżeli miałbym kogoś obstawiać, no to właśnie Marquette, że gdzieś tam powalczą i mogą sprawić jakąś niespodziankę, bo już w trakcie sezonu regularnego pokazali, że mogą, tak.
Idziemy dalej, Big Ten. W Big Ten mamy dwa zespoły rozstawione w top 25, czyli Purdue i Wisconsin. I to jest ta konferencja, ja mam bardzo dużo meczów z tej konferencji, mogę je obejrzeć.
Konferencja defensywna, tak, konferencja bez punktów. Konferencja dla niektórych trudna.
Mnóstwo meczów oglądałem na początku sezonu Big Ten, mecze Indiany, mecze, która ma słaby sezon.
Która przestała grać.
No, od kiedy OG Anunobi nie gra, ja nie oglądam Indiany, nie interesuje mnie zupełnie. Jest Michigan, które jest z jakimś dołku, Michigan State, który nie jest tak dobry, aczkolwiek, no, kto wie.
Nie wyobrażam sobie, co ma Izo bez turnieju w tym roku. Jakoś ciężko to sobie wyobrazić. No. Gość, który 7 razy w przeciągu 17 lat grał w Final Four, no ciężko, nie? No muszą teraz dużo ugrać w Big Ten, muszą przynajmniej znaleźć się w półfinale, no najlepiej jakby w finale zagrali wewnątrz Big Ten teraz, żeby gdzieś tam awansowali.
Purdue jest 16, Wisconsin jest 22, to jest taki chyba drugi, trzeci tier drużyn NCAA, jak patrzę.
Wiesz co, i gdzieś tam też tweetowałem o tym wczoraj, boję się o Purdue w kontekście tego, że Oni potrzebują drugiego go-to guy'a, ale turniejowego i nie stawiałbym tutaj na Isaaca Hassa, ale raczej na Vince'a Edwardsa, który będzie musiał gdzieś pomagać Swaniganowi, żeby te mecze gdzieś ciągnąć, tak? I tu też kłania się oczywiście krótka ławka, bo jest to też około 7 osób. Swanigan może być w piątce, może być top 5 graczem tego turnieju nadchodzącego i w zasadzie jest top 5 kandydatem do wszystkich nagród, jeśli chodzi o nagrody najlepszego gracza roku, bo facet jest fenomenalny. No ale, czy to nie będzie za mało? Czy gdzieś tam to też jest o tyle dla nich plus, że no, grają na tych wysokich, grają na Swanigana i Hasa, oddają gdzieś te piłki na obwód, bo powiedzmy i Dakota Matthias i Vince Edwards, oni rzucają za 3 punkty, ale no wiadomo, jak to jest w meczu turniejowym, jeżeli coś ci nie siądzie, no to będziesz szukał graczy pod koszem. No i tu akurat Purdue będą mieć mega przewagę, ale nie zapominajmy, że Isaac Hass łapie szybko przewinienia i to też jest gdzieś tam jakaś taka strachliwa opcja, to tak jak z Kansas i z Landenem Lucasem, to też jest jakaś opcja, która może gdzieś tam Purdue wykluczyć na dość szybko z turnieju, no ale zobaczymy. No.
Ja z kolei bardzo lubiłem oglądać przez cały sezon Wisconsin od startu.
Ethan Happ!
Tak, Ethan Happ, Bronson Koenig i styl gry Wisconsin znany od lat to, że...
Nigel Hayes, przede wszystkim
Nigel Hayes, patrzyłem, tak, co się dzieje z Nigelem Hayesem, głównie na starcie sezonu i oni teraz widziałem ich mecz z Ohio State, to był jeden z tych meczów z takiej serii porażek, bo oni przegrali 4 z 5 meczów od 12 lutego. To jest dołek Wisconsin. Wcześniej byli, wyglądali na bardzo dobry zespół. Taki solidny zespół, który gra mniej więcej w tym samym stylu od lat, czyli wolno, defensywnie. W tym roku mam wrażenie, grają szybciej trochę, no ale co się stało na końcu z Wisconsin, więc oni będą szukać siebie w turnieju o mistrzostwo Big Ten. Grają jeszcze z Iowa i z Minnesota. Czy jeden zespół, Michigan State może nie być w turnieju dużym?
No może nie być. Ja ogromnie na nich liczę właśnie wewnątrz konferencji w tym turnieju Big Ten Tournament w Indianapolis. No ogromnie na nich liczę, bo gdzieś tam lubię ekipę Toma Izzo, lubię ekipy wszystkie gdzieś tam Toma Izzo, które się przewijały. Lubię filozofię Toma Izzo, bo oni gdzieś tam, powiedzmy, z takich nie tyle co faworytów potrafili awansować do Final Four, chociażby ten Lyle z Trevisem Trice'em 2 lata temu, tak? No w tamtym roku zderzyli się mocno ze ścianą, odpadli w zasadzie już chyba na starcie z Denzelem Valentine'em, także to był ogromny zawód, no a teraz no, nie mają szczęścia trochę i do kontuzji, ta kontuzja ostatnio Erona Harrisa okropna, gdzieś tam mu kolano w ogóle w drugą stronę się przesunęło, które trochę takich też ich przybiła, no jest Miles Bridges, tak? Jest tam Ner, nie wiem, no solidny Nick Ward, ale kurczę, no gdzieś tam może być tego za mało, aczkolwiek no przez ostatnie lata Michigan State nie mieli, nie wiem, jakiegoś, nie mieli jakichś mega dużo draftowych talentów w składzie, typu, nie wiem, 2-3 osoby, które mogą pójść w pierwszej albo na początku drugiej rundy, tylko no w zasadzie mieli jakiegoś tam jednego go-to guy'a plus resztę solidnych walczaków, którzy gdzieś tam się uzupełniali, no i mam nadzieję, że oni sporo ugrają w tym wewnętrznym turnieju Big Ten Conference, no bo muszą przynajmniej znaleźć się, no nie wiem, dziwnie to zabrzmi, w pierwszej czwórce. Powinni dostać się do finału, no muszą jakoś to zrobić, żeby zagrać w tym finale, żeby gdzieś tam podskoczyć tutaj w tych wszystkich popieprzonych rankingach komisji i tak dalej.
Myślę, że na koniec będzie działać trochę to, że Tom Izzo jest ich trenerem i to też będzie działać na ich korzyść, w tym sensie, że Tom Izzo jest ich coachem.
Tak,
hej, no, przegrali ostatniej nocy z Illinois. Ja myślę, wiesz co, ja myślę, że to też będzie taka fajna rzecz dla Milesa Bridgesa, ten turniej, i jeśli dostaną się do turnieju, żeby się pokazać, pociągnąć team, on jest w stanie to zrobić, zobaczymy, czy to zrobi. Jest jakiś team w Big w Big Ten, który widzisz w kategoriach niespodzianki zespołu, który może wygrać turniej konferencji i zrobić coś dalej?
Northwestern, którzy mają w ogóle najlepszy sezon od Johna Shurny? John Shurna, Northwestern wygrali w ogóle wczoraj, nie wiem czy widziałeś ten rzut, tam poszedł pas daleki, oni wygrali wczoraj, z kim oni wygrali? Z Michigan właśnie, z dwoma punktami tam.
Z Michigan.
Derek Pardon, Azerbitera trafił.
Z Michigan rzutem.
Tak, z Michigan.
Rzutem, nie
biało-zielony. Z Michigan. Także no, Northwestern mają najlepszy sezon od lat i są taką fajną historią tutaj Big Ten i oni właśnie, to że też wczoraj wygrali, to już tak sobie troszkę, nie tyle co przypiętrzyli, myślę, że już gdzieś tam będą mieć miejsce w turnieju. Grają jeszcze ostatnie mecze z Purdue i mogą sprawić niespodziankę w Big Ten i w zasadzie powalczyć tam z każdym. Oni wygrali z Wisconsin w tym sezonie, gdzieś tam też z Indianą, ale z tą już słabszą Indianą. Także no, kurczę, z Teksasem wygrali na początku sezonu, kiedy Teksas gdzieś tam był notowany, więc gdzieś tam tutaj szukałbym niespodzianki. John Shurna czuwa nad wszystkim.
Przejdźmy do SEC i oglądam Kentucky od dwóch miesięcy i Boże, jakie słabe są drużyny w SEC. Kiedyś było lepiej. Nie wiem. Było lepiej chyba kiedyś, nie? Chociaż też nie zawsze było super, ale...
Zawsze było super, było lepiej trochę. Ale wiesz, tak jest paru sezonów, że to jest w zasadzie wyścig między Kentucky a Florydą tak naprawdę, nie? Gdzieś tam South Carolina ma całkiem niezły sezon.
South Carolina Gamecocks.
Tak, Gamecocks, Alabama,
meczowe chuje.
Alabama gdzieś tam się trochę odbudowuje, ale no nie wiem, nie wygląda to za dobrze. LSU słabe, Missouri słabe.
Wiesz, czy mi się kojarzy ta konferencja, jak ogląda mecze Kentucky i rywali? Jest bardzo dużo czarnoskórych graczy, to jest południe Stanów. To jest generalnie jest konferencja futbolowa, kozacka, ale... Kojarzy mi się tak, kojarzy mi się ze słabym IQ graczy. Trenerzy nie potrafią wygrywać z Kentucky, bo z Kentucky da się wygrać. I jak oglądam Kentucky, to nie jest tym, który coś... To ja będę zaskoczony, jeśli oni zrobią Final Four, bo to już nie chodzi o Bama, Adebayo, nie chodzi o De'Arona Foxa, tylko to jest team, jak na nich patrzę, który bardzo często ma na boisku trzech graczy, którzy nie rzucają za trzy, nie grożą rzutem albo boją się rzucać jak Isaiah Brisco. I wiesz, grają Adebayo, grają Foxem, grają Brisco razem i na boisku jest Monk, który umie rzucać, tak, ale nie może tego robić z każdej pozycji, bo jest tylko jednym Malikiem Monkiem, nie ma go na dwóch pozycjach. Wchodzi Kevin Willis, dobrze? Nie Kevin Willis, Derek Willis,
który się oświadczył ostatnio i z litości ktoś za niego wyjdzie.
Ej, nie jest tak źle chyba z Derekiem Willisem. On może jakąś karierę zrobić. Ej, on rzuca za trzy, jest wysoki, jest okej.
Okay.
On akurat jak...
Derek Willis nie...
Jak on jest na boisku, to oni wyglądają sensownie. Tak samo Gabriel Willis, oni są sensowni, oni potrzebują rzutu, może być łatwo ich, dosyć łatwo ich zatrzymać, a Calipari jest kurwa średnim trenerem bardzo. Więc ja nie widzę Kentucky, że
on jest dobrym trenerem w kontekście, nie wiem, marketingu, promowania graczy. No i to, że idą do niego coraz lepsi rekruci, aczkolwiek to się coraz bardziej zmienia, nie wiem, na korzyść Duke na przykład, tak? Że gdzieś tam Duke wskoczyła do tej walki i Krzyżewski gdzieś tam też się pogodził z tą opcją one and done. Też tam kiedyś ciekawy artykuł czytałem, że gdzieś tam, no bo niestety to idzie wszystko w taką, a nie inną stronę i trzeba się pogodzić, jeżeli chcesz mieć jakiegoś tam najlepszego grajka, to się pogódź z tym, że przyjdzie do ciebie tylko na jeden sezon. Ale zawsze coś w tym sezonie ugrasz. Tak samo, nie wiem, popatrz na skład Duke z Okaforem, tak? Z Winslowem, z Tysem Jonesem. Goście przyszli na rok i wygrali ligę całą, więc...
Pomówimy o Duke jeszcze, mam spostrzeżenie. Po 20 meczach Duke obejrzanych w tym sezonie. Wiesz co? Tutaj, nie wiem, Florydę widziałem, Florydę kilka razy, to nie jest ten team z Bradleyem Billem, to nie jest tamten teamy Florydy, pamiętasz, takie fajne teamy Florydy przez 3-4 lat. Tak, to nie są, Scottie Wilbeki, tak, to nie są te teamy, nie, oni 14-3 zrobili w tym SEC, ale to jest, sam, nie mam za bardzo z kim grać, no. Kentucky wygrało 7 meczów z rzędu, ja oglądam te mecze Kentucky i się zastanawiam, jak wygrać z Kentucky, tylko że nie znam często graczy, Vanderbilt czy Texas A&M i nie wiem, kto jest kim, żeby tak zrobić, żeby wygrać, ale da się ich ograć łatwo, Kentucky, no, więc nie widzę jakoś tutaj...
No Florida ich ograła plus 22 w pierwszym meczu.
Tak, pamiętam, no, więc to... Wiesz. No, sorry, no, zobaczymy. Wiesz co, najlepsza konferencja mistrzów, jak to mówi Bill Walton...
Jezus Maria, ja już nie mogę gościa słuchać, jak ktoś może obejrzeć mecz Willa, gdzie komentuje Bill Walton jest jako ekspert i Dave Pasch jako play-by-play, oni są straszni, oni się lubią chyba gdzieś tam prywatnie, tak
lubią
mi się wydaje.
Muszą się bardzo lubić, ale takie rzeczy wygadują do siebie.
To jest taka rzeźnia, Bill Walton ostatnio rozebrał się, zmieniał koszulkę, bo się przepocił i zmieniał koszulkę na wizji. Zmieniał koszulkę, normalnie był przez chwilę goły do pasa.
Oni ostatnio komentowali mecz Kansas-Texas i Bill Walton brzmiał, jakby pierwszy raz w życiu widział Josha Jacksona i to było super, bo reagował na takie rzeczy Josha Jacksona, na które ja już nie patrzę. Wiesz, tu zwód, szybkość, wiesz, takie rzeczy.
Ale oni... Fajnie ludziom gdzieś dziękuję, matkom graczy na przykład. Thank you for this kid, coś tam. Nie, polecam. Gorąco, polecam.
Top 3 ludzi w historii ludzkości. W moim top 3 Bill Walton jest tam. Pac-12 jest dobra. Pac-12 jest dobrą konferencją w tym sezonie.
Jest dobra.
Głównie dlatego chyba, czy przesadzę, powiem, że głównie dlatego, że UCLA jest UCLA po latach.
Że wrócił.
No, tak, wróci. To ich ciągnie. Wróci. UCLA, Los Angeles. Hej!
Hej! UCLA z Lonzo Ballem i z Lavarem Ballem, którego trzeba trochę podregulować. Lavar Ball twierdzi, że Lonzo Ball będzie już jest lepszym marketingowo graczem niż Michael Jordan i Nike i Lavar Ball będzie chciał chyba... Ale ty to czytałeś? Lavar Ball będzie chciał prawdopodobnie, jeżeli Lonzo Ball nie podpisze żadnego kontraktu z Adidasem i tak dalej, będzie chciał promować swoją własną markę, którą już założyli.
No i bardzo chyba dwa, trzy. Trzeba robić hajs na dzieciach.
Big Baller Brand. Big Baller Brand. Triple B.
Słaba nazwa trochę. Słaba nazwa.
Lonzo Ball będzie grał w butach Big Baller Brand. Będzie miał wszystko z Big Baller Brand i w ogóle nie. Strasznie mi się to nie podoba. Ja mam nadzieję, że pod tym względem nie chciałbym, żeby go wybrali Los Angeles Lakers, bo będzie strasznie blisko domu i rodziny i nie wiem, czy to dobrze dla niego. Patrząc na to, jak popierdol
Magic,
staje się po
stary. Kobe, gwiazdy, szampan, wracają.
Stary, który się zarzeka, że na pewno nie będzie jego agentem. Zarzeka się, ale to, co ostatnio wygaduje i to, jaką otoczkę wokół niego robi, to obawiam się, powoli się zaczynam obawiać, bo szkoda mi dzieciaka po prostu, wiesz? Trochę mi go szkoda, bo to zaczyna iść w strasznie niebezpieczną stronę, mimo że oni nie są z biednego domu. Był tam jakiś dokument, Slam wjechał do nich na święta, ty widziałeś ich chałupę w ogóle? Gdzie oni mieszkają?
Domyślam się, że mają co jeść.
Jest grubo. Jest grubo. Wiesz, to nie jest tak. I właśnie to jest drugie sedno. Czy Lavar Ball, wiesz, gdzieś tam szuka hajsu, bo jest biedny i w ogóle. No, wydaje mi się, że oni nie są biedną, nie pochodzą z biednej rodziny i gdzieś tam z jakichś slumsów, tylko mieszkają w fajnej dzielnicy, w tej mieścinie China Hills i no, chałupa wygląda przednio, naprawdę.
Pamiętam, że LeBron hamerem jeździł nagle. Był biedny i potem nie był biedny w high schoolu. Tak. Był biedny, mieszkał w samochodzie, a potem jeździł hamerem. A wiesz, oni dostają sos z AAU, tam idą jakieś lewe pieniądze na dole i to tak, tak to działa. Tylko w tym wszystkim, wiesz co, tak w tym wszystkim sobie myślę, że stary jego, on mówił też o tym, że Lonzo Ball zaraz będzie lepszy niż Stephen Curry, tak? Jego stary jest popierdoleńcem, ale gdy mówimy o Lonzo Ballu, to nie reagujmy na to, co jego stary mówi w kontekście Lonzo Balla. W sensie, ja tego bardzo nie lubię w świecie, znaczy nie lubię, w dupie mam to tak naprawdę, się tym nie przejmuję, ale ten świat polega trochę teraz na tym, że ludzie przereagowują na przereagowywanie i nie rozmawiamy o tym, co jest naprawdę, tylko o czyjejś opinii, która jest przereagowaniem, potem my przereagujemy, wszyscy przereagują i i potem się budzimy i widzimy.
Nie, Lonzo Ball jako sam gracz w sobie i w ogóle tak myślę, jako też.
Ma zbyt głupiego starego, powinien mieć mądrzejszego starego. Piotr Kiri powinien być jego starym.
Tak. Ale tak myślę, że wszystko będzie w porządku. No ale właśnie wracając do Paktu Elfu, to co jest? Jest mega mocno. W zasadzie to są trzy teamy, które mogą zagrać w Final Four.
UCLA, Oregon.
Jest mega, mega mocno.
Oregon obrona, Dillon Brooks.
Dillon Brooks, wow, jest fenomenalny.
3-4, switchują, bronią wysoko, to jest fajny team. To jest taki team trochę niedoceniany cały czas, mam wrażenie. Oni są bardzo dobrą drużyną.
Bardzo dobrym teamem są. Jest Arizona, gdzie Alonzo Trier gra w ogóle coraz lepiej. Hej, Alonzo Trier wraca.
Wiesz, jak on wygląda? Dobrze. On wygląda, jakby nasza pani była premier Ewa Kopacz zapuściła się w wieku 20 lat na Bronx. To tak wygląda Alonzo Trier. Kojarzy mi się z twarzy. Tak, ale wiesz co? Jak patrzę...
Alonzo Kopacz.
Jak patrzę, tylko że jak patrzę na Arizonę, nie chcę przesadzić, że mają bardzo fajną głębię wingmanów, różnych graczy, wzrost,
tam wiesz. Tam Kadim Allen siedzi teraz na ławce,
no,
nie?
No, ale to świadczy, wiesz, no, tak, ale wiesz, jest Markkanen, jest Ristić, ten duet podkoszowy, wiesz, jest rzut za trzy, jest wszystko, czasem mi brakuje jednego takiego go-to gościa w tym wszystkim. Takiego, wiesz, takiego...
To 9 osób, które grają cały czas.
Ale brakuje mi takiego, wiesz, 5-4 minuty do końca, ktoś musi jednak to zrobić, no. Takiego mi... To jest takie moje zastrzeżenie do Arizony, jak patrzę na nich. Fajny team, głęboki team, na obwodzie, tam z ławki wchodzą ludzie, którzy... Jak się nazywa ten człowiek? Kobe... dobrze mówię? Kobe... zapominam
nazwisko. Simon.
Tak, Kobe Simons. Z ławki wchodzą ludzie, którzy, wiesz, którzy mogą być draftowani kiedyś, no. Ta rotacja się zmienia
zresztą. Sens Comment, świetny gdzieś tam, jak zmiana pod koszem, atletyczny gościu. No wygląda to ciekawie, wygląda to bardzo ciekawie i myślę, że będzie jeden z lepszych wewnętrznych turniejów, plus oczywiście warto monitorować te ekipy w samym NCAA Tournament, bo będzie mocno, naprawdę. To są kandydaci mocni do Final Four, wszystkie trzy ekipy, także nie wiem, żadna konferencja inna nie ma tylu kandydatów do Final Four, co ma Pac-12, bo to są drużyny naprawdę już top, to jest top ligi.
Jakbym miał obejrzeć jeden turniej, obejrzałbym ten turniej, Pac-12.
Ja też. Obejrzałbym Pac-12.
Jest różnica, jak patrzę na ACC, jak patrzę na Pac-12, nie wiem, czy to dlatego, że myślę, że to jest Kalifornia i to jest Zachód, ale nie wiem, widzę różnicę, jeśli chodzi o styl gry Pac-12 niż w ACC. Nie taką dużą, ale widzę, jest to wszystko bardziej takie z zachodniego wybrzeża, szybsze, West Coast,
swag,
jest jakiś innego rodzaju swag, oczywiście nie w Utah, który też gra w tej konferencji, tam nie ma swagu, nigdy nie było, czy w Stanford też nigdy nie było.
Kuzma,
ale no nie będzie Markela Fulca w turnieju, więc... W dużym turnieju, chyba że Huskies zrobią
run. Ale w też go nie będzie, bo on już raczej nie wiem, czy on będzie grał, bo ostatnie mecze nie grał. Także nie wiem, czy tam nie ma takiej fazy, i tak jest po sezonie, więc nie ma sensu, żebym na przykład złapał jakąś kontuzję, nie? Wiesz, co chodzi.
To nie będzie się starał o to, żeby zrobić coś, ale to
kurczę,
ten zespół jest tak beznadziejny, tak nie ma szans.
Jest straszny, więc powiem ci, no w Pac-12 akurat no wszystkie ekipy grają w turnieju. Zresztą
nie,
jak większość
nie
konferencji.
Nie zrobiliby
nie,
tego. No
to oni na starcie gdzieś by tam, wiadomo, Oregon, Arizona, UCLA, Kalifornia, pierwsze cztery gdzieś tam będą czekać. To oni by grali, nie wiem, kurczę, w sumie by grali z USC chyba, tak jak patrzę na to, z kim by mogli grać na początku, bo drabinek jeszcze nie ma oficjalnych nigdzie, więc nie
A
mamy
kiedy ten turniej
planu.
Startuje, Pac-12?
Pac-12, już ci mówię, Pac-12 startuje jakoś w połowie tygodnia, w środę.
8-11 w Las Vegas w Nevadzie grany, tak?
Jest,
czyli to jest tak środa. Tak, fajnie, żeby były, tak żeby bo trochę ucinają te mecze Pac-12 z YouTube'a. Było więcej miesiąc temu, teraz to może tak...
Pac-12 się broni. Jeżeli idą z Pac-12 Network, to tak. Jeżeli idą z Pac-12 Network, to tak. Często gdzieś tam niektóre są wycinane. A szkoda, bo nie ma właśnie tego meczu Gonzagi z Arizoną w Staples Center,
cały
bo
czas,
on szedł chyba z Pac-12 Network, więc...
Pierwszego meczu jeba. UCLA z Arizoną nie ma i jest drugi, ten ostatni sprzed tygodnia.
Tak jest.
Dobrze. Big 12. Tu mamy drużynę numer jeden, Kansas, jest pierwsze.
Jest pierwsze, Kansas, twoje Kansas. Kansas
zrobi, ale cały...
Frankie Mason z Kansas.
Ale jak mówiłem, że zrobi, to potem się zacząłem, wiesz, od razu bać tego, o czym mówiłeś a propos Landona Lucasa. Landon no, Lucas pada to jest, i Mitch Lightfoot nie pociągnie.
Nie pociągnie. Naprawdę, ale, ale tak jak wiesz, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, nie wiem, czy akurat w Piklach, ale dla mnie Landon Lucas jest takim Alexem Oriakim z Yukon, nie? Gdzieś tam z dobrych czasów, że wiesz, i gość zdobędzie punkty po pick and rollu, gdzieś tam trochę po broni, zbierze piłkę. No jest ważny, jest mega ważnym gościem w rotacji. Ja wiem, że oni tak jak wiesz, tak jak ty ostatnio gdzieś tam też tweetowałeś, że oni grają trochę jak team NBA, że jest czterech niskich plus jeden wysoki
tak
i miarę biegający.
I Lucas ma mnóstwo miejsca.
Ale co, pada Lucas i co wtedy? Tak. I znaczy... co, Karton Brak pociągnie mecz
nie,
w życiu?
Nie, on jest za mały fizycznie, on nie nadaje się na centra. Gra mój... ulubieniec Mitch Lightfoot, to jest jakiś w ogóle freshman biały, który się odbija od ludzi, on zawsze jest śmieszny. Śmieszne rzeczy się dzieją, jak on jest na parkiecie, ale on musi grać ostatnio.
To jest mieszanka, to jest jakiś kuzyn chyba Kyla Wilchera i kogoś miałem tam jeszcze powiedzieć. A, Kyla Singlera, to jest jakiś tam trzeci kuzyn Wilchero Singlerowej rodziny jakiejś tam mieszanej nagle.
On wygląda jak Grzesiek z osiedla ode mnie.
Grzesiek.
Typowy Grzesiek, naprawdę, Mitch Lightfoot. Nie powinien grać Mitch Lightfoot w Kansas, ale gra, bo nie ma Azubike. No głównie dlatego, że nie ma Azubike od początku sezonu. Ja jestem zaskoczony tym, że oni tak ładnie wytrzymali kondycyjnie ten sezon. Bo oni kończą ten sezon 27-3, kończą jako... nie wiadomo, czy skończą, ale no, dla mnie... Kansas było najlepszym teamem w tym sezonie. W sensie były takie momenty, gdzie patrzyłem i mówię, tak, Kansas jest faktycznie najlepsze. Kansas jest faktycznie najlepsze. Mieli najwięcej takich momentów już wcześniej, zanim weszli do swojej konferencji, która nie jest taka też dobra. Grali tak naprawdę z Baylor i z West Virginią. Z West Virginią cudowny comeback musieli zrobić na końcu dwa tygodnie temu, tak? Te mecze z Baylor, które też trochę pokazały, czym jest Baylor, czego Baylor trochę brakuje. I też pokazały, czego gdzieś tam Kansas może brakować, tak? Bo to jest zespół, tak jak wiesz, jak napisałem na Twitterze wczoraj, to jest najbardziej zespół idący za trendami w NBA. To wyszło zupełnie przypadkowo, przypadkowo, Bill Self nie zamierzał tak grać, zamierzał grać na dwóch dużych i nagle w trzecim, czwartym, piątym meczu sezonu, pamiętam, zorientował się, że to, co gramy z ławki, gdzie Josh Jackson czasem gra jako czwórka, spróbujmy to wstawić do piątki. I pamiętam, że zrobili taki switch, a Zubikę wszedł do piątki, bo oni próbowali grać na początku Lucasem z Bragiem w piątce i potem wszedł Azubike do piątki i szedł Josh Jackson obok niego. Wywrócił to do góry nogami, bo to nie szło na początku i nagle to ruszyło, zaczęło działać. Mają nagle tyle miejsca, mają ludzi, którzy wiesz, lubią rzucać za trzy.
Mają ludzi, którzy rzucają za trzy.
I penetrują, grożą, tak. Jest Frankie Mason, jest Graham,
Svita Mihajluk. Gerald Vick przecież z ławki, bardzo mi się podoba ten Energizer taki, wiesz, też gdzieś
to też było ważne. To też, było ważne,
drive,
że...
coś tam, także...
to też było ważne, że on się pojawił, że pojawił się Ledger Radwick, on był takim trochę zaskoczeniem dla nich. No i Josh Jackson. Josh Jackson ma cały parkiet dla siebie. I to, że Josh Jackson, to jest mega dla mnie, jak oglądam z perspektywy, gdybym był GM NBA. Josh Jackson nie boi się grać pod koszem, nie boi się grać wokół trumny, nie boi się kończyć akcji, nie boi się penetrować w ludzi, on się nie boi, on gra wszędzie, Josh Jackson gra wszędzie. Kojarzy mi się
i
tak...
kopie samochody.
No, inna rzecz, tak? Ale gra wszędzie gra, jest kozackim mismatchem i problemem dla każdej drużyny. Bo wychodzisz na Kansas i twoja czwórka musi kryć Josha Jacksona, który porusza się jak dwójka. No, ja może grać pod koszem, jakby był faktycznie czwórką. Więc no...
I tu ten, rzucam haczyk dla Maćka Staszewskiego, pozdro Maciek, Josh Jackson jest z Detroit. Ale nie będzie grał w Detroit.
No nie, chyba.
No, ale Josh Jackson jest z Detroit, miał grać w Michigan State i pomyśl, jakby grał z Michigan State, tam naprawdę było blisko Michigan State, jakby grał z Bridgesem w Michigan State. To by
ale
było
on by,
spoko.
On by nie był tak dobry, gdyby grał na trójce.
No tak.
Ten rzut jego jest lepszy, ale to nie jest nic pewnego i brakowałoby mu miejsca do wjazdów, bo to jest główna rzecz, która się otworzyła. Josh Jackson ma miejsce do penetracji, on jest super szybki, mija w lewo, w prawo, naturalnie czuje koszykówkę, jest fun, so fun to watch cały sezon.
Nie, fajny team, zobaczymy.
Zobaczymy,
ale mówię, bo... no muszą się modlić o zdrowie i o faulę Lucasa, bo z niego będzie naprawdę mega, mega ciężko, nie?
Ja widzę jeden team, który może ich pokonać, o nim zaraz pomówimy.
No. I ja... też porównamy, bo mają trzech go to guyów. Tak samo jak i Kansas, którzy mogą przejąć mecz.
No, chyba nie mówię o tym teamie. A no zaraz.
Nie
mówię. Chyba nie! Zaraz zobaczymy. Dobra. Nie. Inne teamy z Big 12 mamy. Jak on się nazywa? Monte Morris, każdy. Iowa State.
Sezon Iowa State. Ale no też to dalej gdzieś tam też team
średniak.
No, sprawdzony. No ale sprawdzony mimo wszystko tak. W Big 12. Drugi team w Big 12, więc no. No ale no co, no, z kim oni wygrali?
Baylor jest
wygrali
lepszy.
Z Kanta.
Baylor jest lepszy.
Na pewno, więc.
Virginia ze swoją obroną, z tym takim
rozgrywaniem. Ale gdzieś tam też mały kryzys ostatnio, tak. ale też szeroki team, długa rotacja, bardzo długa rotacja, gdzieś tam zadaniowców z ławki, Maciej Bender w przyszłym sezonie będzie grał więcej minut.
Tak. No, tak.
Bo... Więc fajnie, warto to gdzieś monitorować.
No i Baylor, no i co? I klasycznie chyba... grający na dwóch dużych, coraz lepszym Joe Lualem, Achiulem, mają takiego teraz człowieka, który gra na trójce, on zaczął grać w połowie sezonu, też oni zawsze mają najczarniejszych graczy w Stanach, oni są bardziej czarni niż Tony Snell i Thon Maker, bo się mówi Thon Maker w ogóle, to jest update, Maker, nie Maker, Maker, tak. Tak sam Thon Maker powiedział, że mówić Thon Maker. Nie, oni są zawsze super czarni. Ostatnio Torian Prince się pojawił na meczu Baylor i też był super czarny.
Czyli na ochronę mówimy security.
Może Thon Maker mówi, tak.
Security.
W każdym razie Baylor, widzisz jakiś team tutaj, który coś może zrobić w Big 12? Jakiś ktoś gdzieś tam
Kansas State, tak jak miałbym coś patrzeć, Kansas State, bo gdzieś tam oni chociażby z Kansas bardzo, bardzo mocno się trzymali. Oklahoma, no po era po Buddym Hieldzie raczej kiepsko to wygląda wszystko. No Kansas State, jeżeli miałbym gdzieś tam tutaj patrzeć, jeżeli mogliby coś działać, to Kansas State, tak? Z Iwandu, z fajnym seniorem, więc zobaczymy. No.
ACC jest kozackie.
ACC
ma 7 drużyn w top 25, nie ma wśród nich Syracuse i nie ma wśród nich oczywiście drużyny Denisa Smitha Juniora, której trener Mark Gottlieb.
Ma Virginia, która gdzieś tam też wygrała też parę fajnych
Tak.
No, więc jest szeroko.
To jest.
Każdy ma jeszcze szansę.
I to jest najlepsza konferencja. To jest, no jest najlepsza, no co masz powiedzieć, że nie jest, no tu każdy mecz jest praktycznie, w każdej kolejce masz jakiś dobry mecz, no tym bardziej,
jakiś
że...
Jakiś.
No tak, tym bardziej, że Smith Jr. jeszcze gra, wiesz, w słabym NC State, tym bardziej, że Syracuse to zawsze Syracuse.
Jeszcze coś szarpie, nie?
Kto jest najlepszą drużyną w ACC, twoim zdaniem?
Dobra, powiem. Nie wiem, czy to mówić. UNC, ale UNC, no dobra, no UNC.
Nie
UNC
Duke?
Duke. Wiesz co, powiem ci tak, z Duke jest taki problem, że jeżeli...
Grają w sobotę. W sobotę grają mecz, tak. Coś, no.
Tak, jeżeli trójka, właśnie, bo oni na zakończenie sezonu grają właśnie też match-up kolejny, tak, UNC z Duke. Z Duke jest o tyle problem, że jeżeli, ja sobie tak ubzdurałem, że oni mimo wszystko przed turniejem będą mieć trójkę go-to-guyów, jeżeli mówimy o izolacji, czyli kto według ciebie? Jason Tatum na pewno.
Jason Tatum, Grayson Allen i Luke Kennard.
Tak. No i w zasadzie byłoby fajnie, jakby każdy z nich odpalił na swój sposób.
Ale jest jedno. Grayson Allen ma kontuzję stopy i gra z tą kontuzją.
Tak.
A Miller Jefferson ma niewyleczoną tą kontuzję stopy, którą
tak.
dwa...
Właśnie.
Bez Amile Jeffersona to oni się mogą smoknąć w dupę.
Nie ma defensywy Duke.
I Gluga, ich obrońca i tyle. Tak. Ale wiesz, co jest dla mnie ciekawe, jak patrzę na Duke i to jest rzecz, która nie wiem, czy tak miała wyjść Krzyżowskiemu i na pewno chyba nie tak miała wyjść.
To z zagranicznym line-upem?
Oni grają bez rozgrywającego. Frank Jackson ostatnio miał bardzo dobry mecz, oglądałem teraz.
Frank Jackson to jest nieszczupy syn J.A. Williamsa jakiś
tak,
tam,
ale
nie
on
wiem.
Poza Cameron Indoor trafia tylko 30% rzutów w tym sezonie, gdy nie gra u siebie.
I on, to i on... tak jak, wiesz co, to... No, no,
I on jest combo guardem, on nie jest rozgrywającym. To widać w tym sezonie, że on no, to jest combo
tak
guard.
To jest taki Andre Dawkins, nie? Z poprzednich lat. No. Taki Andre Dawkins.
Atletą jest dobrym, on jest, ma upset. Nie, ma dobrze. Upset, gry w NBA ten człowiek, jest atletą. On ma, jest combo guardem, jasne, dobrze. Tylko, że no, to chyba nie tak miało wyglądać w Duke, że oni będą zaczynać turnieje, będą grać w sobotę, będą potem mieli turniej ACC, będą mieli turniej NCAA i to jest rzecz, napisałem wczoraj, zażartowałem, że to jest rewolucyjna rzecz, ponieważ Krzyżewski próbuje wygrać mistrzostwo bez rozgrywającego i bez rim protektora, bo Amile Jefferson nie jest obrońcą obręczy. Więc Duke jest cały czas trochę soft i z drugiej strony nie ma rozgrywającego. I oni przez ten brak rozgrywającego, kogoś, kto im dogra piłki dobrze, tracą dużo. Bo jak powiedziałeś, ich przewagą jest to, że mają, ich przewagą jest to, że nikt nie ma w NCAA takiego zestawu trzech ludzi, którzy mogą zagrać sam na sam na obwodzie. Jak Tatum, Kennard i Grayson Allen. Każdy z nich może rzucić za trzy, każdy z nich może wjechać pod kosz. Kennard gra bardzo dobrze jeden na jeden po wyjściu za zasłony. Tatum jest jeden na jeden, nie wiem, jednym z najlepszych zawodników, przynajmniej ostatnich dwóch miesięcy w NCAA. Talent wielki. Grayson Allen jest nieprzewidywalny, ale ma... No, jest nieprzewidywalny, potrafi być bardzo dobry, potrafi sam wygrywać mecze. Harry Giles trochę się zakopał już w tym wszystkim, już go nie będzie w tym sezonie. I no nie wiem, wiesz, no, ten, mam wrażenie, że ten zespół strzela sobie w kolano tym, że nie ma jedynki. No. I nie jest to nie za późno na Franka Jacksona, no bo mamy Jones,
to,
nie jest
to raz. Nie. To raz i dwa, że wiesz co, że oni, tak mi się wydaje, że nie do końca potrafią wytrzymywać końcówki. Owszem, gdzieś tam wytrzymali końcówkę z UNC, wrócili z Wake Forest, ale nie wiem, dwa ostatnie mecze, czy końcówka z NC State, pamiętasz? Teraz Syracuse, no to Syracuse mieli szczęście, bo tam Gillon trafił szaloną trójkę, no ale z Miami teraz też przegrali gdzieś tam w crunch time ostatnio, także też się trochę o to boję, że oni gdzieś tam psychicznie mogą się trochę rozwalić, nie przez to, że są niedoświadczonym teamem, bo są doświadczonym teamem w kontekście tego, że jest Matt Jones właśnie, jest Luke Kennard, który gra jak trzecioroczniak, nie jak drugoroczniak, tak? Ale kurczę, no bo boję się trochę właśnie o tą psychę jednak Alena i nie wiem, jak tym wszystkim mógłby się odnaleźć Tatum, chociaż on i tak wygląda mega doroślej, tak? Mega doroślej, tak, jeśli chodzi lepszy, tam o granie w izolacjach, jest coraz lepszy, także no kurczę, no ciekawa sytuacja, ale będzie mocno. Ten turniej, powiem ci, ten turniej i turniej Pac-12, no to będzie naprawdę co oglądać. No i co? Mówimy o Duke, jest Północna Karolina, która też się zmierzy z nimi w sobotę, no ale jest przede wszystkim Louisville, których dalej mam w Final Four, jest Louisville. Rika Pitino, dalej. Rick Pitino zabija ludzi.
Ale to jest zupełnie inny team niż te teamy Louisville, które presowały małymi gardami na 3/4 parkietu. Oni już tego nie robią. Oni grają cały mecz na dwóch wysokich, dużych ludzi, 7-footerów. Jest ten gość z Egiptu, który jest lepszy niż Salamezri. Jest zajebisty. Co on robi czasem za rzeczy. To nie jest zajebisty, ale wiesz, mają wzrost size, nie? To jest fajne w Louisville. No i mają kim
jest
grać.
Matt Young, jest coraz lepszy Donovan Mitchell. Donovan Mitchell od 4 spotkań gra rzeźnie. Gra taką rzeźnię po obu stronach parkietu. Jest Quentin Snyder. Jest Denka Dell, który w ogóle gdzieś tam trochę mi przypomina mniej atletyczną wersję Luola Denga z Duke jeszcze z czasów. Taki wiesz, poukładany gościu.
No, bardzo dobry ostatnio mecz widziałem jego. Bardzo dobrze.
Gość jest też świetny, nie? No i sam fakt tego, że wiesz, że Pitino to trzyma, jest Ray Spalding, gdzieś tam jakiś dobry duch tego teamu. Także kurczę, no Pitino nagle gdzieś tam z tymi problemami, z wszystkimi, z tą akcją całą, że tam striptizerki zachęcały graczy, jakieś dziwki się kręciły na kampusie. Komisja gdzieś tam się na nich rzuciła. Louisville było ledwo w top 20 na starcie sezonu. Teraz dla mnie to jest top 8 drużyna ligi. Z tym, co grają, jak potrafią grać w końcówkach. No nie, no ja mam ich dalej Final Four.
No i są dobrym zespołem. Oni są dobrym zespołem. Mają size, rzut, obronę.
Naprawdę świetny team. No i przede wszystkim Pitino. Pitino to nie jest John Calipari, to jest nie. Rick Pitino. Nie. Jeśli chodzi o wiesz.
I jeden z najlepszych trenerów, jakich oglądam. Tutaj,
tak,
więc
tak, nie ma ma w ogóle dyskusji, więc naprawdę to będzie mega, mega mocny team na turniej i myślę, że no, śmiało można powiedzieć, że też mogą gdzieś tam, no wiadomo, no są trochę w innym tajerze, tak, niż te, wiesz, nahypowane ekipy UCLA, Arizona, no nie wiem, Duke nawet, Villanova i tak dalej, ale...
No, i nie mocno. Wymieniłeś właśnie. I jest zespół, o którym chciałem powiedzieć. I byłem z tym zespołem w różnych miejscach i jestem na bandwagonie. Przegrali z Virginią ostatni mecz strasznie, ale to był wypadek przy pracy, oglądałem ten mecz.
I tam nie wyszli z 40? Nie, z 50 chyba, tak?
Wyszli 43 punkty, wypadek przy pracy, absolutnie wypadek przy pracy i zagrożenie też dla nich, bo to jest zespół, który musi te kilka trójek w meczu trafić, ale ten zespół, na parkiecie jest mój ulubiony człowiek w NCAA, Theo Pinson, który jest, przypomina mi, nie pozycyjnie, ale tym jak gra, przypomina mi Draymonda Greena bez wizji gry, bez wizji podań. Jest glugajem, człowiekiem, który robi wszystko na parkiecie, czego się nie spodziewasz, że zrobi. Gra na każdej pozycji praktycznie, kryje świetnie. Atletą jest fantastyczny i rzuca ile? 6-7 punktów na mecz? Statystykę widziałeś? Oni przegrali tylko dwa mecze w tym sezonie, dwa mecze przegrali tylko w tym sezonie, gdy Theo Pinson gra. Gdy Theo Pinson nie grał, byli dużo gorsi. I Theo Pinson gra teraz w piątce. Ich piątka: Joel Berry, Theo Pinson, Justin Jackson i dwóch wysokich, czyli Hicks i Mix.
Tak.
Jak trzeba trochę więcej atletyzmu, to wprowadzają Tonego Bradleya, który jest bardziej atletyczny niż Hicks i Mix. Ich gra inside-outside z Justinem Jacksonem, który zdobywa 20 punktów w meczu od dwóch miesięcy, trafia powyżej 40% za trzy, z Berrym, który nie jest nawet tak dobry, i z tym Pinsonem, który jest point forwardem, point wszystko, kryje wszystko, zbiera wszystko, penetruje, jest wszędzie, robi wszystko, co jest dobre, chociaż czasem zdarzają mu się gorsze mecze, czy coś takiego, nie mówię, ale ten człowiek jest absolutnym skarbem dla nich. Łapka, z której coraz częściej korzysta, coraz częściej korzysta coach Williams, czy Woods gdzieś wejdzie, czy Breed gdzieś wejdzie, czy ten...
Woods będzie kozacki w przyszłym sezonie, myślę, że będzie grał większe minuty, będzie fajnym gościem po obu stronach parkietu. Gdzieś tam był kiedyś nahypowany.
Tak, ale oni mają tam...
No, widać nadzieję.
On, jeszcze Kenny Williams,
Williams!
Tak, takich wingmanów, wiesz, gdzieś wprowadza, ostatnio
przetestował... No i Luke May trafia trójki, tak, Luke May jest za Isaiah Hicksa, Luke May grał w ogóle mecz życia z Duke, w ogóle stawiał zasłony, trafiał pick and popa, jakiś masakra, skąd w ogóle, wiesz, on tam gdzieś tam słyszałem, gdzieś tam też czytałem, że on był nawet gdzieś tam w szkole średniej mega dobrym graczem, nie? Więc kurde, Luke May, zobaczcie, obejrzyjcie Luke'a Maya, to jest kozacki.
To jest zespół, który może wygrać z Kansas, moim zdaniem.
No,
mogą grać wysoko z nimi, ale mogą też przejść i zagrać niżej. Jeśli będą grali Pinson, oni tak czasem grają. Oni właśnie tak czasem ostatnio grają, że grają Pinsonem, Berrym, Jacksonem. Wchodzi jako czwarty jakikolwiek wingman, Woods, Breed, ktokolwiek, Kenny Williams. I do tego gra któryś z wysokich, jeden. Mix, Hicks, ostatnio było trochę problemów zdrowotnych z Hicksem czy z Mixem, nie pamiętam, mi się zdarza.
Ale dobrze, z Hicksem, ale tak, wrócił.
Tak, wrócił, więc grali wtedy w tym okresie, próbowali grać niżej i to niżej wyglądało bardzo interesująco, więc oni mogą zagrać, odkryli właśnie coś takiego, że mogą w turnieju użyć tego niższego ustawienia, czego nie mieli na początku sezonu, a cały czas są tym bigballowym zespołem klasycznym, który będzie wygrywał tablicę, który będzie zbierał, który będzie zdobywał punkty, każdy z nich ma to.
Oni mają czterech podkoszowych, którzy walczą o każdą piłkę. Hicks, Mix, Bradley i May, wspomniany, nie? Który gdzieś tam jeszcze potrafi popować i rzucać z dystansu. Ale mają gości, którzy się biją, no, i to jest fajne.
I oni muszą mieć takie mecze, jakie na przykład ostatnio mieli z Pittsburghiem, gdzie Berry trafił 4 trójki, a Jackson 5 trójek. I to nie jest to, że to jest jakieś niesamowite, bo Jackson zaczął rzucać i to nie, że rzuca, odważnie
ale
rzuca.
Ale to był taki progres, wiesz, zmiana w ogóle z stylu gry, w ogóle, wiesz.
Ten zespół, jeśli nie przydarzy mu się mecz taki jak z Virginią, 4-16, 3-17, tylko będzie zespołem, który będzie trafiał 8-9 trójek w meczu, co może robić, bo robi. Ten zespół, mając taki size, Justin Jackson jest dwójką, kurwa. To jest dwójką. Pinson jest na trójce.
Jackson będzie pograć w NBA nagle, bo wychodzi poza słowa, kreuje sam rzuty, czego wcześniej nie robił. Był bardziej slasherem takim, pamiętasz, nie? On gdzieś tam w drugim sezonie trochę już zaczął więcej rzucać za trzy, ale teraz w ogóle no, Justin Jackson może przejmować mecze. Powiedziałbyś to dwa sezony temu, że Justin Jackson może przejmować mecze w ogóle?
To nawet od grudnia, jak pamiętam, napisałem o nim, to co teraz robi, to jest ojej.
To jest pierwsza runda draftu.
To jest pierwsza runda draftu. Tak, fajnie, gdyby był bardziej atletyczny, ale i tak jest długi. To jest taki wyższy Danny Green, no, bo też grał w UNC. Danny Green jest trochę bardziej atletyczny, ale Jackson jest trochę dłuższy. W każdym razie to jest mój czarny koń do wygrania wszystkiego. UNC.
Czarny koń?
Tak, to mój czarny koń. Ja ich mam jako czarnego konia, bo ty nawet sumie... przed chwilą nie wymieniłeś. Bo powiedziałeś,
o Jezu,
powiedziałeś. No dobra.
No wiesz, problem u nich, wiesz o co chodzi, bo problem u nich jest, znaczy problem, to nie jest problem. Ogólnie gdzieś tam ludzie się skupiają właśnie na tych ekipach, które wiesz, mają prospekty do draftu i tak dalej, nie?
No właśnie.
Tu nie ma żadnego konkretnego gościa, który... w ogóle zostanie wybrany w loterii i wiesz, ale te teamy USC takie są od trzech sezonów w zasadzie, gdzieś tam, nie? Że nie do końca mają jakiś mega utalentowany gracz na loterię czy na top ten, ale no grają swoje, są teamami z czołówki, tak?
To ale to dlatego myślę jako czarny koń właśnie jak powiedziałeś, bo nie mają gracza jakiegoś, który tutaj pójdzie, wiesz, że to nie jest zespół, na który będziemy patrzeć przez pryzmat, jak utalentowanego prospekta mają, wiesz, tak jak Kansas ma Jacksona, jak Duke ma Tatuma, to tu jak UCLA ma Bola, jak Kentucky ma kilku ludzi, w tym Malika Monka, to UNC, to dlatego myślę tak o UNC, tak, bo to jest, tu w pierwszej rundzie pójdzie Jackson i tyle, no. I tyle.
I koniec.
Nie pójdzie w loterii, tylko pójdzie gdzieś niżej. No, więc...
Koniec pierwszej rundy jakoś, no.
No dobrze, jak twój aktualny typ na Final Four, kto gra?
Aktualny typ na Final Four, kto gra?
Dobra, to jedynie no dalej zostaje. Mówię, a ty się przez chwilę zastanów, bo jeszcze się przygotowałem.
Nie, ja mam cały czas.
Dobra.
Znaczy nie, wal, śmiało,
dobra,
pierwszy.
Dobra, UNC, UCLA... Kansas i Villanova.
A ja mam tak. Kansas, Villanova, Arizona i Louisville. Czyli chyba podobnie jak miałem ostatnio. Nie wiem, muszę odsłuchać.
Kansas, gdzie to... Arizona.
Kansas, Arizona, Villanova i Louisville.
Villanova i Louisville. Dobra, zapiszę. Zobaczymy, gdzie z tym będziemy.
A kto
wygra? Masz typ, kto wygra?
Kurde, no powiem ci, no Kansas wyglądają mega mocno, ale tam jest ten Lender Lucas, więc stawiałbym tu, dobra, tak jak miałbym strzelać z tej czwórki, bo ciężko to wybrać, no to teraz stawiałbym na Arizonę, no, jeżeli tam się nic nie... Ale nie, ale to wiesz,
ale
to mówię,
to dobry typ.
Kansas wyglądają mega mocno, ale no nie mają podkoszowego rezerwowego i to jest ich największy minus. Jeżeli mieliby Azabuki, to stawiałbym na Kansas, bo mieliby kogoś, kto by mógł wyjść i size'em w ogóle niszczyć ludzi, tak? A bez Lukasa no, będzie naprawdę ciężko, jeżeli gdzieś tam pojawi się jakiś wyższy team. No, no to wyobraź sobie, że grają nagle bez Lukasa z UNC i co jest big boy. Gra.
Nie, to nie ma... Wystarczy, że on sobie kostkę kręci czy coś takiego.
Tak, no.
Dobrze, to tak, turnieje ruszają, te najciekawsze turnieje konferencyjne ruszają w przyszłym tygodniu.
Przemek Karnowski w piątek, ale też czekają.
W
piątek rusza West Coast Conference Tournament, ale myślę, że gdzieś tam Gonzaga chyba pierwszy mecz będzie grała w sobotę bodajże. Więc tak to będzie chyba wyglądać. No i zobaczymy, co dalej, jak tam się sezon potoczy, no i co.
W niedzielę mamy Selection Sunday, w kolejną niedzielę za 9 dni.
Tak jest, 12.
I turniej rusza, jeśli dobrze pamiętam, już we wtorek, tak, ta pierwsza...
Grupa First Four.
Jak to jest, jeszcze raz?
Grupa First Four, tak zwana.
Aha, ta pierwsza, tak, First Four. 68 drużyn, dobrze pamiętam, tak? Pierwsza runda taka kwalifikacyjna do dużego turnieju i turniej duży rusza w czwartek, za 2 tygodnie.
No, także...
Mieliśmy zrobić, dzisiaj mieliśmy zrobić, jeszcze mieliśmy porozmawiać o graczach, ale to sobie zostawimy i pytania zostawimy na przyszły tydzień.
Tak, pytania, dużo pytań zrobimy w przyszłym tygodniu i na pewno zrobimy też zapowiedź turnieju jakąś, tak? Chyba 16. Coś tam porozmawiamy sobie też w turnieju.
Pogadamy, tak.
Będziemy...
Jeśli chodzi o trade deadline, nie było jakichś dużych zmian. Jeśli chodzi o te piki w drafcie.
No nie.
Jest kilka ciekawych rzeczy, które już widzę się dzieją w NBA, pod loterię, jak to zaczyna iść, w którą stronę. Niektóre zespoły już flat out tankują. I to się już się zmieniło, bo to nowa rzecz jest, że niektóre zespoły tankują, już ewidentnie grają młodymi graczami kosztem weteranów, więc już mniej więcej widać, w którą stronę to gdzieś będzie iść. Ale to zostawimy sobie, myślę, że jak na przyszły tydzień poruszymy graczy. Mamy takie fajne, ciekawe pytanie, które pozwoli nam powiedzieć o tym, jaki jest upside graczy, jaki jest downside graczy, jak naprawdę dobrzy mogą być lub gdzie mogą się zatrzymać, więc myślę, że to też będzie ciekawe i w ten sposób tak trochę podsumować też sezon regularny tych zawodników najlepszych.
Tak jest.
Dobrze.
Otóż to.
To by było na tyle. W dzisiejszych piklach do kawówki. Słyszymy się za tydzień. Sebastian Hetman, dziękuję bardzo.
Wielki pozdro.
Trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień. Hej!